Marek Poniedziałek, dzień dobry. Witam porannego gościa. Piotr Barczak dziś nim jest, przewodniczący Zielonogórskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Wczoraj 6 osób zatrzymanych w związku z nieprawidłowościami przy prywatyzacji Ciechu. Praktycznie też od wczoraj zapowiedź śledztwa w sprawie koncesji na budowę autostrady A2. Decyzji jeszcze z 97 roku, czyli można powiedzieć sprzed 21 lat. Były minister transportu i gospodarki Bogusław Liberacki mówi, że jest nawet za tym, żeby zbadać sprawę koncesji udzielonej autostradzie wielkopolskiej, bowiem przez lata ta koncesja się bardzo mocno zmieniła. Początkowo miała 60 stron, teraz ma 600. Początkowo umowa została zawarta na 30 lat, teraz jest na 40. Efekt jest taki, że mamy jedną z najdroższych autostrad w Europie. Co pan sądzi na temat tego? Czy jest szansa w ogóle ustalenia czegokolwiek po 21 latach?
Znaczy, panie redaktorze, wydaje mi się, że to nie jest aż tak odległy z kolei czas, żeby nie można było sprawdzić i dokumentów, ewentualnych wyjaśnień, przedstawienia świadków. W moim przekonaniu bardzo dobrze, że się dzieje to, że nie ma pewnej formy bezkarności, to znaczy niezależnie kiedy ktoś coś, nazwijmy to, nieprawidłowo wykona, czy niezgodnie z prawem, to i tak będzie to wyjaśnione. Mam nadzieję, jeżeli okaże się oczywiście tutaj, okażą się nieprawidłowości, to również też i będą osoby za to pociągnięte do odpowiedzialności, ponieważ doskonale wiemy, że to nie jest normalne, żeby akurat na płaskim odcinku drogi, to nie są jakieś odległości, nie wiem, przez tunele, przez jakieś, nie wiadomo, jakie trudne uwarunkowania drogowe, żeby ta autostrada po pierwsze tak wysoko kosztowała przy jej budowie, a przede wszystkim w tej chwili no, tak drogo kosztowała kierowców, którzy tam się poruszają. A my zresztą jako Zielonogórzanie, jako mieszkańcy Gorzowa, czy w ogóle województwa lubuskiego, niejednokrotnie przecież przemierzamy tą drogą i wszyscy właściwie się irytują, dlaczego ona tak droga jest przez ten przejazd.
A jeśli chodzi o prywatyzację Ciechu, bo o domniemanych nieprawidłowościach w tej sprawie mówiło się od dawna, tymczasem wczoraj po zatrzymaniach przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna mówi, że jemu wygląda to wszystko na robotę, na polityczne zamówienie. Polityczne zamówienie, czy rzeczywiście wyjaśnianie sprawy?
Znaczy powiem tak, to tylko świadczy o pewnym układzie, który wówczas istniał. Bo gdyby pan Grzegorz Schetyna dzisiaj powiedział, okej, sprawdźmy, niech to będzie jasne i czytelne dla wszystkich, no to by świadczyło o tym, że jakby nie ma żadnych obaw, nie ma żadnych z tym nieprawidłowości, wyjaśnijmy i wszyscy będą mieli tą jasność tej sytuacji. Natomiast jeżeli Grzegorz Schetyna zasłania się tylko i wyłącznie jakimiś, nie wiem, działaniami politycznymi, to świadczy tylko o tym, że ma świadomość, że tam było dużo nieprawidłowości i tym stwierdzeniem tak naprawdę tylko potwierdza, bo boi się efektów właśnie działań odpowiednich służb. Tym bardziej jestem przekonany, że należy to sprawdzić i tym bardziej, tak jak mówię, no sam daję świadectwo o tym, że tam było mnóstwo nieprawidłowości, a w tej chwili tak wiele rzeczy trzeba naprawiać.
Czy strefy ekonomiczne, zmieniamy temat, czy strefy ekonomiczne w polskich miastach, w lubuskich miastach będą teraz pączkować i rosnąć jak grzyby po deszczu? Mamy plany takiej strefy w Gorzowie Wielkopolskim, mamy takie plany strefy w Zielonej Górze. Wszystko też w związku z planowaną zmianą w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych, w myśl których to zmian cała Polska ma być objęta preferencjami dla inwestorów. Ale jak pogodzić to z interesem mieszkańców, którzy nie chcą w swoim sąsiedztwie wielkich placów wypełnionych halami? Czy kto powinien mieć w tej sprawie głos decydujący na poziomie samorządu? Czy władze, czy inwestorzy, czy może mieszkańcy?
Myślę, że jedni, drudzy i trzeci. Właściwie to jest ta konieczność właśnie pewnej formy rozmowy i wyjaśnienia, możliwości konsultacji. To jest też kwestia odpowiedzialności władz samorządowych, lokalnych. Natomiast wiadomo, że z jednej strony chcemy tego rozwoju i każdy chce rozwoju także stref ekonomicznych, stref gospodarczych. Natomiast ważne jest to, żeby ten rozwój był taki zrównoważony. To znaczy z jednej strony...
Co to właśnie znaczy zrównoważony?
To jest kwestia też odpowiedzialności. Akurat w Zielonej Górze mamy tego doskonały przykład, bo jakby propozycja ze strony prezydenta padła taka, żeby strefę poszerzać, ale w miejscu właśnie mocno zalesionym w Zielonej Górze, gdzie właściwie tych drzew jest coraz mniej i jakby nie wskazując na żadną inną alternatywę.
No podobno ta była najlepsza. Ta lokalizacja była najlepsza z punktu widzenia komunikacyjnego, z punktu widzenia infrastruktury, ale też w sąsiedztwie dużego osiedla
mieszkaniowego. Czyli oznacza to, że to była najlepsza ze strony prezydenta Janusza Kubickiego. Niekoniecznie ze strony mieszkańców. I to jest jakby sytuacja. Też nie ze strony, i znowu, nie ze strony też inwestora, bo żadnego nie przedstawił, bo gdyby przyszedł inwestor i powiedział, proszę państwa, ja tutaj jakiś potężny, duży, ja chcę być, ale tylko w tym miejscu. Nie było czegoś takiego. A zatem to była wyłącznie inicjatywa prezydenta. W moim przekonaniu trochę szkoda, dlatego że ona jest oddalona od obecnej strefy z kolei, czyli tak naprawdę to jest nowo tworzony teren. Można było poszerzyć tą strefę w Starym Kisielnie, którą mamy w tej chwili. Czyli...
No podobno trudne warunki do poszerzania tej strefy. Podmokły teren. Były jakieś powody, dla których tego nie rozważano.
To prawda. To znaczy, teren był trudny, zanim tam w ogóle powstała strefa, ale powstała. Okazuje się, że jest zapełniona i dlatego poszukujemy nowego terenu, a zatem wtedy była dobra, a teraz jest zła. To ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Natomiast widać, pan prezydent Kubicki na siłę próbuje tak naprawdę z Zielonej Góry zrobić trochę betonową Zieloną Górę. Natomiast i tu jakby zabrakło moim zdaniem tych konsultacji także z mieszkańcami. Można było poszerzać tą strefę bez jakby też ingerencji w ten drzewostan miasta Zielona Góra. A zatem dobrze, że powstają te strefy, ale tu musi być też pewna logika samorządu i odpowiedzialność przede wszystkim wójtów, burmistrzów, prezydentów za swoich mieszkańców.
A jest logika w budowie nowego szpitala w Zielonej Górze. Wczoraj konferencja ministra Jerzego Materny w tej sprawie. Zielonogórski PiS popiera budowę nowej lecznicy w Zielonej Górze. Marszałek Elżbieta Polak z Platformy Obywatelskiej z kolei jest temu przeciwna. Jest zdania, że Centrum Zdrowia Matki i Dziecka powinno powstać na terenie obecnego szpitala, ale według niej na nową lecznicę w Zielonej Górze nie ma miejsca. Spór polityczny, merytoryczny.
Może trochę jeden i drugi. Otóż, znaczy cieszę się, że coraz więcej osób o tym mówi, bo ja mówiłem o tym już 3 lata temu. Prosiłem wtedy, niektórzy nawet pukali się w głowę, chociaż wielu choćby lekarzy, mieszkańców Zielonej Góry, ale także i województwa tutaj, szczególnie południowego, mówiło, że rzeczywiście trzeba nowego obiektu szpitalnego. Tak to mówmy też, bo nowy szpital to nie chodzi też o nową jakby jednostkę, instytucję, to można połączyć.
Chodzi o nowe budynki, nowoczesne budynki.
Dokładnie tak. Każdy, kto choć raz był w Zielonej Górze, a przecież wiele osób, bo wie, że ten szpital, który jest w tej chwili, mieści się w ograniczonym terenie też, z jednej strony, z drugiej strony w bardzo starych budynkach, często jeszcze przedwojennych, a zatem on nie ma możliwości być rozbudowywany w formie takiej infrastruktury, która jest. Mnóstwo pieniędzy, które jest tam ładowane, remontowane, tak naprawdę to będzie forma, jest studni bez dna. Nie da się tego nigdy tak odremontować, żeby to było żeby to był nowoczesny obiekt szpitalny.
Dlaczego zatem Centrum Zdrowia Matki i Dziecka powstaje, czy będzie powstawać właśnie tam?
No ja tego nie rozumiem. To znaczy najłatwiej było 2 lata temu, kiedy były pierwsze pomysły. Pani marszałek mówiła, że to najszybciej uda się wybudować. Tylko mamy 2 lata, które minęły i do dnia dzisiejszego nie widać nic. Natomiast ja wtedy proponowałem i cieszę się, że to znowu, tak jak powtarzam, coraz więcej osób jest do tego przekonanych, że to można zrobić w nowym miejscu, nowy oddział i to będzie taki początek do tego, żeby rozbudowywać całkowicie nowy szpital, nowoczesny, na miarę potrzeb, dzisiejszych potrzeb zdrowotnych mieszkańców tej części województwa lubuskiego.
Na koniec jeszcze kilka słów o Warszawie, bowiem Warszawa jest na ustach wszystkich Polaków. Zresztą nie przy okazji tylko tej sprawy, o której za chwilę, ale w ogóle jako stolica naszego kraju. Kwestia pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej. Skandal, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, że w Warszawie przez 8 prawie lat już od tej katastrofy nie zostały upamiętnione ofiary, ani prezydent, także prezydent stolicy. Także o skandalu mówią politycy Platformy, którzy zarzucają wojewodzie mazowieckiemu fortel i przejęcie, anektowanie placu Piłsudskiego w czerwcu zeszłego roku w zupełnie innym celu. Dlaczego jest tyle kontrowersji, tyle sporów wokół pomnika?
To mnie też mocno dziwi, ponieważ z jednej strony zawsze szanujemy tych, którzy odeszli, tych, którzy szczególnie odeszli pełniąc służbę Polsce, niezależnie z jakich opcji politycznych byli. A tak było przecież w tejże katastrofie smoleńskiej. Byli ludzie od lewa do prawa, czy od prawa do lewa, wszystko jedno. Byli ludzie niezwiązani nawet z polityką, byli duchowni, byli przedstawiciele wielu instytucji bardzo ważnych dla Polski. I w moim przekonaniu ten forma upamiętnienia już dawno powinna być wykonana w takim miejscu, jaki mamy, czyli centralnym w Warszawie. I ja bardzo ubolewam nad tym, że do dnia dzisiejszego tego nie ma.
Czy referendum przeprowadzone siłą rzeczy wśród warszawiaków, a nie wśród wszystkich Polaków, to dobry pomysł?
Ja wiem, to mnie w ogóle zaskakuje jakby co do referendum, bo teraz to tak naprawdę może trochę powodować taki znowu podział na tych, którzy są za tym pomnikiem lub nie, albo upamiętnić. I to wydaje mi się, że tu znowu spór będzie taki, nazwijmy to, emocjonalny. Pomiędzy, nie wiem, znowu, tych, którzy lubią PiS albo nie lubią PiS-u, bo najczęściej tak to się przedstawia. I to bardzo z kolei jakby boli, bo w moim przekonaniu wszyscy, tak jak wtedy, zaraz po katastrofie, wszyscy ubolewali nad tym. Wszyscy jako naród przechodziliśmy żałobę, a zatem teraz wszyscy jako naród powinniśmy być za tym, żeby upamiętnić tych, którzy odeszli.
Piotr Barczak, przewodniczący Zielonogórskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się państwu, życzę dobrego dnia.